Godzina 8.50, a my teraz mamy połączenie z panem Dobromirem Sośnierzem, posłem do Parlamentu Europejskiego, partia Korwin, a także Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
W miniony weekend odbyła się konwencja Konfederacji. Z czym na sztandarach Konfederacja idzie do wyborów? Jakie są jej główne hasła? Co wynika z tej konwencji?
Znaczy, hasła Konfederacji są o tyle skromne, że mamy raczej program negatywny. Znaczy, wiemy, co powinniśmy zatrzymać w Unii Europejskiej. Nie domagamy się dalszej wydawania kolejnych rozporządzeń i uszczęśliwiania ludzi na siłę, tylko tego, żeby powstrzymać biegunkę legislacyjną parlamentu i nadmierne pędzenie regulacji. Bo jest to, co nas łączy, bo pewnie co do tego, co chcielibyśmy zmienić, to moglibyśmy jeszcze mieć czasami odmienne zdanie. Natomiast z całą pewnością to jest ten wspólny mianownik, poszanowanie suwerenności państw członkowskich i zaprzestanie wydawania tak ogromnej ilości aktów prawnych, jaka jest w tej chwili procedowana.
Precz z Unią Europejską, tak skandował tłum podczas konwencji Konfederacji. Tam zaprezentowano kandydatów do Europarlamentu. Z drugiej strony słyszymy pana posła Liroya, który mówił, że nie jestem eurosceptykiem, a uniosceptykiem. No to jak to jest w tej Konfederacji?
No to kwestia nazewnictwa. Oczywiście poprawnie, w sensie takim etymologicznym, rację ma pan Marzec, tak? Pan Liroy. No bo to rzeczywiście nie jesteśmy sceptyczni do Europy, do integracji europejskiej, tylko do Unii, do tego, jak ta integracja wygląda w wydaniu biurokratów unijnych. Czyli właśnie to, co powiedziałem. Regulacje, wydawanie bezprecedensowych rezolucji na każdy temat, nieszanowanie autonomii państw członkowskich.
A co pana ostatnio tak zbulwersowało w Parlamencie Europejskim?
No chociażby w zeszłym tygodniu uchwaliliśmy ten pakiet mobilności, tak, który narzuca tak daleko idące restrykcje na sektor transportowy, które praktycznie zmierzają do wyeliminowania konkurencji ze strony wschodnich przewoźników na rynkach Europy Zachodniej. No to się do tego sprowadza. Chodzi o to, żeby zahamować tak naprawdę swobodny przepływ usług na terenie Unii. Czyli to, co akurat było w Unii dobre, to wyrzucamy, a zostawiamy coraz bardziej ideologię LGBT, równości płci i właśnie regulowanie krzywizny bananów i homologacji pojazdów leśnych.
Ale chyba dzieje się to, o czym pan sobie zapewne przypomina za każdym razem, nie wiem czy za każdym razem, ale wchodząc do Parlamentu Europejskiego, bo przecież nad wejściem do Parlamentu Europejskiego wisi tablica z nazwiskiem człowieka, który do tego dążył. Mówię tutaj o człowieku, który stworzył manifest z Ventotene.
No tak, właśnie wczoraj mieliśmy tutaj taką prezentację nowego raportu na temat tego dokumentu, manifest z Ventotene, który jest w Polsce mało znany, a jest wymieniany jako główne źródło ideowe Unii Europejskiej. Co ciekawe, jest to właśnie manifest napisany przez komunistę i manifest w swojej treści marksistowski tak naprawdę w dużej części, który mówi o dyktaturze partii rewolucyjnej, o tym, że metodą takiej umiarkowanej szczerości należy podchodzić do społeczeństwa. Nie należy wszystkiego mówić, nie należy się ze wszystkim zgadzać, tylko budować jedno państwo z jedną armią, jedną walutą. I to wszystko tam jest napisane. To czasami niektórzy traktują jako taką wręcz teorię spiskową, że się mówi, że Unia do takiego modelu zmierza, że mało mówi, a dużo robi w tym kierunku. No to właśnie tam jest napisane i oni się przecież oficjalnie do tego przyznali, także nawet nie trzeba bardzo dużej podejrzliwości, wystarczy przeczytać oficjalne dokumenty unijne.
Altiero Spinelli, bo to o tym człowieku mówimy, jest pomysłodawcą takiej federacji, która ma być stworzona w Unii Europejskiej. Pan, tak jak wspomniał, czy to o armii, czy to o takim zaprzestaniu spoglądania na państwa jako takie niezależne byty, tak jak pan powiedział, to się dzieje. W czym to się najbardziej przejawia?
No, to właśnie na każdym kroku. No, po pierwsze przygotowania do wprowadzenia wspólnej armii. One tam idą takimi metodami, na razie nie mówi się o tym wprost, o powołaniu wspólnej armii, ale no, grupy bojowe powołujemy, sojusze takie zbieramy, szeregi pod tym względem, że na przykład, no nie wiem, chociażby piszemy w naszych rezolucjach, że państwa powinny być, państwa członkowskie powinny być bardziej lojalne wobec Unii niż wobec NATO, współpraca w dziedzinie zamówień militarnych i tak dalej. No przygotowywany jest ewidentnie grunt pod to, żeby tą armię utworzyć. Nie szanowane są kompetencje krajów członkowskich, na przykład sprawa podpisania konwencji stambulskiej miała zależeć wyłącznie od krajów członkowskich. Tymczasem nachalna propaganda unijnie zupełnie ignoruje to, że państwa mają prawo. To we wszystkich oficjalnych dokumentach Unia wzywa nie tylko państwa członkowskie, ale też cały świat po prostu do podpisywania tej konwencji. Już ignorując to, że przecież nawet nie wszyscy członkowie to podpisali. No i tak jest na każdym kroku. Tam, gdzie się potrzeba zmienić większość przy głosowaniu nad sprawą Węgier, zastosowania artykułu 7 wobec Węgier, to nagle nie liczy się głosów wstrzymujących, żeby tylko przepchnąć ustawę. Tam, gdzie trzeba przepchnąć pakiet mobilności, to się głosuje blokami, tysiące poprawek, które tylko dlatego są zgrupowane, że zgłosiła je ta sama partia, mówią zupełnie o czymś innym. To jest bardzo, to ja wręcz zuchwałe już w tej chwili, w jaki sposób federaliści prą do tego, żeby jak najszybciej ten swój projekt dokończyć, bojąc się, że no, w krajach europejskich dojrzewają takie ruchy, które mogą ten projekt wysadzić w powietrze albo wykoleić go dość mocno.
Takim ruchem na pewno jest Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy. I ostatnie badania Instytutu Badań Polster dają państwu 5%. To zaskoczenie?
Nie, no ja się spodziewam, że to jeszcze trochę wzrośnie, bo ten efekt zjednoczenia, który, a ta premia za zjednoczenie, którą uzyskaliśmy dzięki temu, że połączyliśmy właściwie prawie wszystkie takie żywotne ruchy antysystemowe w Polsce, no powinna zaowocować tym, że o tej naszej konfederacji będzie coraz głośniej i będziemy dla ludzi zmęczonych tym duopolem pisowsko-platformianym nareszcie jakąś sensowną alternatywą. Także myślę, że jeszcze to nie jest ostatnie słowo.
Bardzo mi się spodobała akcja, którą pan przeprowadził. Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony. Dostarczył pan do skrzynek wszystkich posłów, oczywiście tymi spoza Polski, angielską wersję raportu Witolda Pileckiego. Jaki był odbiór tego? Spotkał się pan z jakąś informacją zwrotną?
No ja to muszę sprostować, że to ja tylko dostarczyłem rzeczywiście, natomiast przygotowała to Fundacja Gdzie i organizatorzy akcji Rotmistrz Pilecki, bohater niezwyciężony.
To był pan współautorem
tej akcji. Tak, jest główna zasługa, tak. No ja tylko pomogłem na samym końcu, żeby to dostarczyć. A odbiór na razie nie ma żadnego odbioru, no ale to też, no umówmy się, że jest to książka, no jeśli ludzie się wcześniej, jeśli ci posłowie wcześniej nie spotkali się z tym tematem, no to nawet gdyby bardzo chcieli, no to w tym gorącym okresie, na sam koniec kadencji, pewnie nie mieli jeszcze czasu jej przeczytać, więc myślę, że jeśli miałby być jakiś odzew na to, to trzeba by na niego poczekać, ale też nie jest, no obawiam się, że to różnie może być z tym odzewem, zgodnie z moimi doświadczeniami tutaj w obcowaniu z kolegami z Europarlamentu, z innych krajów, to nie są to ludzie, których bym posądzał o przesadnie otwarte umysły i chęć dyskutowania na nowo jakichś tam punktów swojego światopoglądu.
Mówił pan Dobromir Sośnierz, poseł do Parlamentu Europejskiego, partia Korwin, Konfederacja, który będzie startował w regionie śląskim. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Godzina 9 i za kilka chwil przegląd prasy, przegląd tygodników, a ja przypominam, że jutro o godzinie 14 na antenie Radia Wnet specjalna audycja poświęcona twórczości Jacka Kaczmarskiego, a także specjalna audycja, specjalny poranek Wnet w związku z 9 już rocznicą katastrofy smoleńskiej. Studio w Warszawie, studio i łączenia na krakowskim przedmieściu. To wszystko jutro w poranku Wnet, a godzina 9 już wybiła i Antoni Opaliński z przeglądem prasy.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, godzina 9.00, to może zacznijmy w takim razie od spraw rocznicy katastrofy smoleńskiej. W tygodniku W sieci obszerny materiał Marka Pyzy i Marcina Wikły, tajemnice 10 kwietnia, komu wierzyć w sprawie wyjaśnienia tragedii. Dwa raporty MAKI Komisji Millera oraz wnioski Wojskowej Prokuratury Okręgowej nie są wiele warte, zostały wielokrotnie fundamentalnie podważone, ich autorzy dopuścili się licznych zaniechań, błędów, a czasem po prostu kłamstw. Dziś mamy dwa postępowania, Prokuratury Krajowej i Podkomisji Przymocy. Nie rozpatrujemy ich ustaleń w kategoriach wiary, bo nie należy nikomu wierzyć, lecz cierpliwie czekać i myśleć. Myśmy na koniec mogli powiedzieć wiemy zamiast wierzymy. Mamy świadomość napięcia pomiędzy tymi ciałami, swoistej rywalizacji z obu stron, które tej sprawie szkodzi. Nie rozumiemy aury nadmiernej tajemniczości towarzyszącej pracom prokuratury, jej więcej niż skromnej polityki informacyjnej. Nie rozumiemy opieszałości w prowadzeniu tzw. śledztw okołosmoleńskich, dotyczących kwestii organizacyjnych czy odpowiedzialności urzędników za działania po katastrofie. Ale dostrzegamy w głównym śledztwie dawno wyczekiwane działania, o których nie chcieli słyszeć poprzednicy. Ekshumacje, kompleksowe badania sądowo-medyczne, a przede wszystkim umiędzynarodowienie sprawy przez powołanie najwybitniejszych biegłych i podjęcie współpracy z najlepszymi zagranicznymi instytucjami kryminalistycznymi oraz naukowymi. Nie zgadzamy się z częścią wniosków podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza, bo niedostatecznie uzasadnia stawiane hipotezy, ale wiemy, że w jej składzie są ludzie, którzy zrobili już wiele dobrego dla odkrycia prawdy o 10 kwietnia, działając przed 2015 w warunkach skrajnie trudnych. Liczymy na to, że ich praca nie pójdzie na marne. Tyle jeśli chodzi o jutro rocznicę katastrofy smoleńskiej. To będzie akurat na koniec, pani redaktor, bo to jest taki zabawny materiał. Rzeczpospolita, rocznicę Auschwitz za Smoleńsk, piszą panowie Jędrzej Bielecki i Jerzy Haszczyński. Polska chce, aby przedstawiciel Kremla wziął udział w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. To może pomóc w zorganizowaniu w Smoleńsku 10. rocznicy obchodów katastrofy. Ciekawe, czy uda się z Rosjanami tego typu przeprowadzić zabieg dyplomatyczny. W polskich mediach jest niewiele, bo wszyscy zajmujemy się strajkiem szkoły, na to w mediach światowych, zwłaszcza francuskich, anglosaskich, bardzo wiele na temat sytuacji w Libii. Tam trwają walki o stolicę kraju. Siły powietrzne dowodzone przez generała Khalifę Haftara, samozwańczej libijskiej armii narodowej. Któż tam nie jest w tej chwili samozwańczy? Media piszą, że on jest prorosyjski. Prowadziły w niedzielę nalot w południowej części Trypolisu, powołując się na libijskie źródła. W Libii panuje chaos. W Libii właściwie panuje chaos od czasów obalenia Kaddafiego, no ale wygląda na to, że teraz konflikt zbrojny rzeczywiście się zaognił. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wygląda na to, że elity zachodnie dochodzą do wniosku, że jednak z tą demokracją to nie należy przesadzać. Frankfurter Allgemeine Zeitung referuje taką dyskusję w niemieckich mediach na temat tego, czy referenda to są wyroki Boże i czy przypadkiem nie przesadza się z tym, żeby za każdym razem, jak lud sobie czegoś życzy, od razu to przeprowadzać. To oczywiście są rozważania na kanwie coraz bardziej oddalającego się Brexitu, ale myślę, że tak czy inaczej powoli będzie taki nurt w światowych mediach, że demokracja oczywiście jest bardzo ważne i prawa człowieka są najważniejsze, ale to tak już w ogóle to trzeba jednak zostawić sprawę ekspertom. Prezydent Donald Trump w poniedziałek stwierdził, jak to on tak trochę powiedział, trochę nie powiedział, trochę napisał, trochę nie napisał. W każdym razie nie mniej, nie więcej, że Islamska Gwardia Rewolucyjna w Iranie jest organizacją terrorystyczną. No to jest jakby ta organizacja, która jest sercem reżimu irańskiego, więc świadczy to o tym, że dalej pan prezydent dąży do zaognienia sytuacji z Iranem. Taka ciekawa, znaczy w ogóle smutna, bo że dotyczy śmierci, ale socjologicznie ciekawa opowieść z Daily Mirror. Charlie Rowley, mieszkaniec Salisbury, spotkał się w Londynie z ambasadorem Rosji Aleksandrem Jakowienko, by zapytać, dlaczego Moskwa zabiła jego partnerkę. Pan Rowley i pani Dawn Stargest zatruli się zabójczym środkiem o nazwie Nowiczok, kiedy otworzyli znalezioną butelkę luksusowych perfum. Służby brytyjskie są przekonane, że tą butelkę wyrzucili oficerowi rosyjskiego wywiadu, którzy usiłowali otruć Salisbury dezertera z ich służby, Siergieja Skripala. Ten pan został uratowany, natomiast pani Dawn Sturges zmarła w lipcu ubiegłego roku. No i pan Rowley dzielił się z wrażeniami ze spotkaniami z ambasadorem. Mówił, że pan ambasador starał się być miły, ale tutaj jedno jest bardzo charakterystyczne. Ambasador powtarzał, że trująca substancja to zdecydowanie nie był wyprodukowany w Rosji Nowiczok, bo gdyby to był rosyjski, to nikt by nie przeżył. Trzeba powiedzieć, że Rosjanie jednak są jedyni w swoim rodzaju. I teraz na zakończenie, proszę państwa, obiecane coś z działu, nie wiem, w dawnych czasach by to dodawano do takiego działu curiositas, czyli rzeczy przeciwne. Rzeczpospolita, gazeta w końcu uchodząca za poważną i mająca tradycję bycia gazetą poważną, tutaj na wczoraj, a znalazłem z wczoraj, ale aż przyniosłem. Dzisiaj na stronie 5 jest artykuł pana Wiktora Ferfeckiego. Nie wiem, kto to jest pan Wiktor Ferfecki, ale na pewno zrobi karierę w mediach trzeciej RP. Skrajna prawica pokochała pastę. Tak, proszę państwa, to jest chyba o nas, no bo my też jesteśmy w paście, prawda? Budynek, symbol powstania warszawskiego, stał się mekką kontrowersyjnych organizacji. O co chodzi panu Ferfeckiemu? No o to chodzi, że w budynku pasty zarządzanym przez Fundację Polskiego Państwa Podziemnego różne instytucje, organizacje, firmy wynajmują pomieszczenia. No między innymi my jako Radio Wnet. No i tak, wynajęło tutaj sobie dla siebie pomieszczenie Instytut Ordo Iuris, który oczywiście wiele osób może się nie zgadzać z jego poglądami, ale jest to po prostu konserwatywna instytucja prawnicza, która ma tak samo prawo swoje poglądy wygłaszać, jak na przykład, powiedzmy, nie wiem, ludzie z kręgu krytyki politycznej, prawda, którzy też mają poglądy dla wielu wyraziste, ale jak na razie nikt nie usiłuje im zabronić gdzieś wynajmować pomieszczeń, prawda? No więc to, że Ordo Iuris wynajmuje w paście, to bardzo źle, bo oni są kontrowersyjni. Co gorsza, zdaniem pana Ferfeckiego, również telewizja w realu.pl tutaj ma swoje miejsce w budynku pasty i to też jest skandaliczne, no bo tam występowali ludzie, którzy zdaniem pana Ferfeckiego mają kontrowersyjne poglądy. No może i mają kontrowersyjne poglądy, ale nadal to jest pytanie, czy to ludzie, którzy mają kontrowersyjne poglądy, nie mogą ich wyrażać, co to jest, nie ma już wolności słowa w Polsce. I teraz na zakończenie, proszę państwa, taki śliczny pasusik na Ordo Iuris i w realu24.pl. Prawicowi najemcy pasty się jednak nie kończą. Nadaje też stamtąd Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego o wyraźnie konserwatywnym profilu. Przepraszam, no i chciałbym się zapytać, no i cóż z tego, szanowny panie?
No właśnie, cóż z tego? I jeszcze na koniec Marcin Makowski, dziennikarz, pyta się, czy istnieje jakikolwiek protest w ciągu ostatnich niespełna 4 lat, w którym aktorka Maja Ostaszewska nie brała udziału, wspiera nauczycieli, broniła dzików, trzyma stronę kobiet, trzymała stronę Rafała Trzaskowskiego, konstytucja i wszystkie inne protesty. Tak to jest, że aktorzy bardzo lubią protestować.
No to dobrze, może za mało ról mają do grania po prostu.
Przegląd prasy Antoni Opaliński, wydawał też dzisiejszy poranek Antoni Opaliński, Paweł Chodyna zrealizował, poprowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska, za kilka chwil chyba przyjdzie Milo Kurtis, prawda?
To jak nie przyjdzie, to my sami tutaj jakiś chaos zaraz stworzymy. No ale właśnie. Dajmy mu szansę.
Na początku był chaos, Milo Kurtis, godzina 9:08. Życzymy państwu miłego słuchania Radia Wnet. Dzisiaj także audycja popołudniowa o godzinie 16:00. O godzinie 12:00 Antoni Opaliński, Południe Wnet.
Południe Wnet, zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że przyjdzie tutaj jakiś polityk z Prawa i Sprawiedliwości i powie, co dalej w kwestii oświaty. Po godzinie 12:30 powinien do nas zajrzeć mecenas Jacek Bartosiak i chwilę porozmawiamy o geopolityce.
Jeszcze przypominamy, dzisiaj strajk przed ambasadą rosyjską, organizowany przez kluby Gazety Polskiej, ale o której godzinie, to już chyba o godzinie 18:00 przed ambasadą rosyjską.
Nie strajk, tylko demonstracja.
Demonstracja, powiedziałam strajk? To już za dużo o tych nauczycielach czytamy i mówimy. Zaprotestuj. Protest, tak, dzisiaj. Godzina 9:09. Zapraszamy na audycję Milo Kurtisa i życzymy miłego dnia.